Ścieżka do karczmiska. Ścieżka ma 2,8 km długości. Rozpoczyna się na parkingu w Truskawiu, jednym z najważniejszych punktów wejściowych do Kampinoskiego Parku Narodowego. Można tam dojechać pod miejskim autobusem linii 708 z placu Wilsona. Końcowy przystanek znajduje się nieopodal parkingu. Ścieżka początkowo biegnie wzdłuż czarnego szlaku turystycznego, po czym szlakiem zielonym dochodzi do powierzchni pohuraganowej i tam się kończy. Wrócić można tą samą trasą lub wybrać jedną z dróg okrężnych, szlakiem zielonym, a następnie żółtym przez zaborów leśny lub szlakami zielonym i niebieskim przez pociechę. Trasa ścieżki jest bardzo urozmaicona. Najpierw wiedzie przez bagienną dolinkę niepust z malowniczymi łąkami uroczyska Paśniki, które jeszcze do lat 80. ubiegłego wieku były użytkowane rolniczo. Następnie prowadzi przez turzycowiska i mineralne wyspy porośnięte urokliwymi kępami jałowców, później z krajem obszaru ochrony ścisłej Cyganka, gdzie możemy zobaczyć grondy i lęgi, a na koniec wkracza w bory sosnowe, którymi pokryte są stoki wyniosłych wydm o swojskich nazwach, Zdrojowa Góra i Ćwikowa Góra. Wiele mijanych miejsc daje świadectwo siły witalnej przyrody. Przykładem tego są tereny wydmowe, których część jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku była pozbawiona lasu, a rozwiewany piasek zasypywał łąki i pastwiska. Dzisiaj wydmy porastają 40-letnie bory sosnowe. Truskaw, skąd ścieżka bierze początek, jest najstarszą wsią powstałą wewnątrz Puszczy Kampinoskiej. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1419 roku. Na zachodnim krańcu wsi, w miejscu dzisiejszego parkingu, stał folwark, w którym w 1863 roku zatrzymali się powstańcy z oddziału Walerego Remiszewskiego. W dniu 14 kwietnia oddział stoczył bitwę z carskim wojskiem w lasach pod Budą Zaborowską. Ze wszystkich puszczańskich wsi Truskaw ucierpiał najwięcej podczas II wojny światowej. Niemcy spalili wieś dwukrotnie, pierwszy raz w 1939 roku, a następnie w sierpniu 1944 roku. Na przełomie sierpnia i września wzdłuż drogi do Pociechy atakowało okopanych tam żołnierzy Armii Krajowej współpracujące z hitlerowcami rosyjskie oddziały RONA. Nocą z 2 na 3 września 1944 roku żołnierze grupy Kampinos Armii Krajowej dowodzeni przez porucznika Adolfa Pilcha Dolinę dokonali udanego wypadu na Truskaw, zadając nieprzyjacielowi ogromne straty, ponad 250 zabitych. Tragiczna chwila upamiętnia pomnik ku czci walczących i poległych w II wojnie światowej znajdujący się obok pętli autobusów podmiejskich. Przejście opisanej ścieżki pozwoli dostrzec najbardziej charakterystyczną cechę krajobrazu Puszczy Kampinoskiej, jaką jest naprzemienne występowanie piaszczystych wałów wydmowych i bagnistych obniżeń leżących u ich podnóża. Warto zobaczyć Izabelin. Na zachodnim krańcu, przy głównej ulicy, kościół wzniesiony w 1952 roku. Wyposażenie wnętrza późnogotyckie i współczesne, interesująca polichromia stropu. Przy ulicy Tetmajera 38 dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego. W Centrum Edukacji oryginalna ekspozycja Stała przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej, wystawy czasowe, punkt sprzedaży wydawnictw. Obok dyrekcji parking i stylowa gospoda Kampinówka, a nieco dalej polana wypoczynkowa. Przy parkingu początek ścieżki dydaktycznej. Dojazd samochodem lub autobusem podmiejskim 708 w kierunku Warszawy, odległość około 5,5 km. Laski. Miejscowość znana z prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakładu Opieki dla Niewidomych, którego budowę rozpoczęto w 1922 roku. Na terenie zakładu drewniana stylowa kaplica z 1925 roku oraz niewielki cmentarz. Nieopodal zakładu leśny ogródek botaniczny Kampinoskiego Parku Narodowego z kolekcją drzew i krzewów puszczańskich. Przed laskami w lesie przy szosie cmentarz wojenny z mogiłami 720 polskich żołnierzy i partyzantów z okresu II wojny światowej. Dojazd samochodem lub autobusem podmiejskim 708 w kierunku Warszawy, odległość około 6,5 km. Lipków. Miejscowość na skraju Puszczy Kampinoskiej oddalona o 5 km od Truskawia. Interesujące pamiątki przeszłości. Sienkiewiczowskie miejsce pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem. Klasycystyczny kościół i murowany dwór z 1792 roku. Wyposażenie świątyni z końca XIX wieku. Na cmentarzu kościelnym późnoklasycystyczny nagrobek Ormianina Paschalisa Jakubowicza i jego żony Ludwiki. Pod koniec XVIII wieku Jakubowicz założył w Lipkowie manufakturę słynnych pasów kontuszowych. Palmiry. Cmentarz mauzoleum z grobami ponad 2000 ofiar terroru hitlerowskiego. Masowych mordów dokonywano w Puszczy Kampinoskiej. Pierwsza egzekucja 14 grudnia 1939 roku. Ostatnia 17 lipca 1941 roku. I innych podwarszawskich lasach do 1943 roku. W pawilonie obok cmentarza ekspozycja muzealna poświęcona historii walk września 1939 roku oraz konspiracji i walkom partyzanckim w Puszczy Kampinoskiej, także dokumenty i przedmioty odnalezione podczas ekshumacji ofiar z miejsc kaźni. W pobliżu cmentarza niezwykle malownicze torfowisko wysokie, zwane Długim Bagnem. Struskawia samochodem albo pieszo szlakiem czarnym lub niebieskim. Odległość około 4 km. Pociecha. Niewielka osada między Truskawiem i Palmirami. Przy drodze Krzyż Jerzyków, upamiętniający ciężkie walki, jakie wokół Pociechy stoczyły na przełomie sierpnia i września 1940 roku powstańcze oddziały specjalne Armii Krajowej. Dojazd samochodem albo pieszo szlakiem czarnym lub niebieskim. Odległość około 2,5 km. Wiersze. Wieś założona wewnątrz Puszczy Kampinoskiej w 1765 roku, dziś w 78% wykupiona przez Kampinoski Park Narodowy na rzecz Skarbu Państwa. Na wschodnim krańcu wsi, pod lasem, odsłonięto w 2004 roku pomnik Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej oraz cmentarz partyzancki Armii Krajowej z mogiłami 54 żołnierzy grupy Kampinos. Na cmentarzu urna zawierająca ziemię z pobojowisk w Puszczy Kampinoskiej oraz tablice ku czci kapelanów zgrupowania, między innymi księdza Stefana Wyszyńskiego pseudonim Radwan III, późniejszego prymasa tysiąclecia. Na zachód od cmentarza skromny kościół wzniesiony w miejscu, gdzie odbywały się polowe msze partyzanckie. Wewnątrz kościoła polichromia z motywami roślin puszczańskich i obraz Niepokalanego Serca Wierszowskiej Najświętszej Marii Panny oraz tablica ku czci poległych żołnierzy Armii Krajowej Grupy Kampinos. W ołtarzu płaskorzeźba przedstawiająca płonącą Warszawę. Dojście szlakiem żółtym w kierunku zachodnim odległość około 7,8 km lub czarnym w kierunku północno-zachodnim, a następnie czerwonym odległość około 7,5 km. Zaborów leśny. Obszar ochrony ścisłej utworzony w 1959 roku. Obejmuje obszary wydmowe i bagienne, obecnie porośnięte ponad stuletnimi borami mieszanymi, grądami i łęgami, z licznym udziałem drzew pomnikowych. Na wydmie w północno-zachodniej części chronionego obszaru mogiła powstańców w 1863 roku poległych 14 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Budą Zaborowską. Na mogile pamiątkowy głaz i duży metalowy krzyż z 76 gwoździami symbolizującymi liczbę poległych powstańców. Dojście szlakiem żółtym w kierunku zachodnim, odległość około 4,3 km. Przystanek pierwszy Sukcesja Lasu. W uroczysku Paśniki jesteśmy świadkiem intensywnie przebiegającej sukcesji naturalnej. Na dawne łąki wkracza roślinność drzewiasta. Proces ten rozpoczął się w 1980 roku, gdy uroczysko Paśniki zostało objęte ochroną ścisłą w ramach obszaru ochrony ścisłej Niepust. W 1997 roku Niepust przestał być obszarem ochrony ścisłej. Na mokrych łąkach bardzo szybko pojawiły się drzewa, głównie olcha czarna, brzoza brodawkowata i pojedyncza jesion, tworząc drzewostan lasu lęgowego. Za kilkadziesiąt lat będzie tutaj rósł wysokopienny drzewostan, chociaż na wykształcenie pełnego zbiorowiska leśnego trzeba poczekać ponad 100 lat. Nieco inaczej wygląda wkraczanie lasu na turzycowiska. Często sukcesja zaczyna się od stadium przejściowego, którym są łozowska, czyli zarośla wierzb, szarej tzw. łozy, uszatej, pięcioprącikowej i rokity. Dopiero następnym etapem będzie OLZ, który do pełnego wykształcenia się w wielopiętrowe zbiorowisko leśne będzie potrzebował dalszych kilkudziesięciu lat. W niektórych miejscach wysoki poziom wody lub zwarta darń tużyc jest w stanie powstrzymać rozwój siewek drzew nawet na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Na glebach suchszych, na przykład świeże łąki, pożarzyska, proces wkraczania lasu jest jeszcze dłuższy. Najpierw pojawiają się tak zwane gatunki pionierskie, takie jak brzozy, osiki, a w miejscach suchszych sosny. Są to gatunki lekko nasienne, których małe nasionka zaopatrzone są w skrzydełka ułatwiające ich rozsiewanie się przez wiatr. W Puszczy Kampinoskiej w wielu miejscach na gruntach porolnych widać kilkunasto, kilkudziesięcioletnie tak zwane zapusty brzozowe. W miarę wzrostu pojawiają się pod nimi gatunki cienioznośne, dęby, lipy i graby. Po upływie około 80 lat drzewostan brzozowo-osikowy ulegnie rozpadowi, a piętro drzew zajmą gatunki cienioznośne, wyrosłe pod jego okapem. Wykształcenie się w pełni drzewostanu lasu liściastego może trwać nawet do 200-300 lat. To właśnie lasy liściaste uważane są za klimaksowe zbiorowiska roślinne naszej strefy geograficznej. Wraz ze zmianami roślinności zmianie ulega także świat zwierząt, w tym ptaków. Zanikają gatunki ptaków typowe dla terenów otwartych, a w ich miejsce pojawiają się typowe dla zarośli, słowiki, trznadel, pokrzewka czarnoubista, dzierżby gąsiorek i srokosz. Przemiany sukcesyjne powodują przekształcanie środowiska, w wyniku czego zanikają ekosystemy otwarte będące miejscem życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Takimi zanikającymi ekosystemami są m.in. wilgotne łąki. Co prawda powstały one w miejsce wykarczowanych i osuszonych lasów bagiennych, ale trwająca 200 lat ekstensywna gospodarka doprowadziła do bujnego rozwoju łąk, które na trwale wpisało się w krajobraz Puszczy Kampinoskiej. Występuje na nich wiele ciekawych gatunków roślin, jak goździk pyszny, paproć nasięższa pospolity i storczyki, kukułka krwista, kruszczyk błotny, podkolan biały. Z łąkami związane są liczne gatunki ptaków, jak choćby derkacze, których samce odzywają się donośnym i rytmicznym głosem wiosną w uroczysku paśnik. Ciekawą grupą zwierząt związanych z łąkami są też motyle. Występują tu m.in. cztery gatunki motyli wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej programu Natura 2000. Mają one bardzo specyficzne wymagania środowiskowe i rozrodcze. W celu zachowania populacji tych motyli niezbędne jest otrzymanie otwartego charakteru łąk, co jest realizowane przez wykaszanie ich najcenniejszych fragmentów. Sukcesja ekologiczna, kolejne następstwo zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych prowadzące od zbiorowisk pionierskich przez zbiorowiska przejściowe do trwałego stadium klimaksowego. Klimaks ostatnie, stabilne stadium sukcesji ekologicznej będące wynikiem równowagi pomiędzy czynnikami biotycznymi, czyli roślinnością, i abiotycznymi, czyli głównie klimatem i glebą. W strefie umiarkowanej za zbiorowiska klimaksowe uważane są lasy liściaste, to jest grondy. Przystanek drugi, jałowce. Istniejące tutaj jałowce wyrosły na dawnym pastwisku, po zaprzestaniu jego użytkowania. Jałowiec ma bardzo małe wymagania siedliskowe, jest odporny na niskie temperatury oraz niedostatek wilgoci i soli mineralnych. Należy do tak zwanych gatunków pionierskich, pojawiających się na piaszczystych wydmach nizinnych oraz gruntach porolnych o najniższej klasie gleby. Również w ubogich borach sosnowych stanowi często jedyny składnik podszytu. Wytwarza niezwykle rozbudowany system korzeniowy, sięgający nawet do 4 metrów w głąb gleby. Jego korzenie posiadają zdolności symbiozy z licznymi organizmami, m.in. bakteriami nitryfikacyjnymi oraz z grzybami kapeluszowymi. Jałowiec wywiera bardzo korzystny wpływ na siedlisko. Daje obfity opad igliwia, która się szybko rozkłada, przyczyniając się do powstawania warstwy próchnicznej gleby. Na ubogich siedliskach, gdzie występuje razem z sosną, jego igliwie wzbogaca sosnową ściółkę, co dodatnie wpływa na porowatość gleby. Stwierdzono, że w pobliżu jałowca sadzonki sosny przyjmują się lepiej i rosną szybciej niż bez jego sąsiedztwa. Najokazalszym jałowcem w Kampinoskim Parku Narodowym jest rosnący koło miejscowości Korfowe jałowiec królewski, ma 8 metrów wysokości i 70 cm obwodu. Jałowiec jest gatunkiem długowiecznym. Rośnie bardzo wolno, najszybszy przyrost występuje między 5 a 20 rokiem życia. Zwykle przybiera formę krzewu, rzadziej drzewa. Jego pokrój jest bardzo zmienny i zależy od środowiska, w którym rośnie. Najpowszechniej spotykane są formy krzewiasta, czyli płożąca się, piramidalna i drzewiasta, nierzadko wykształca formy o kilku pniach. Kora barwy brązowo-szarej, u młodych osobników łuszczy się długimi, włóknistymi pasmami. Igły krótkie, sztywne i kłujące, po trzy wokółku. Jałowiec jest krzewem dwupiennym, to jest kwiaty męskie i żeńskie wyrastają na osobnych roślinach, chociaż niekiedy zdarzają się osobniki z kwiatami obu płci. Kwitnie w maju i czerwcu. Wytwarza mięsiste szyszko jagody, to jest odpowiednik owocu roślin nagozalążkowych, które dojrzewają w drugim lub trzecim roku od zapylania. Są stosowane jako przyprawa kuchenna do mięsa oraz w farmakologii jako środek antyseptyczny. Służy też do wyrobu wódek ginu, a na Kurpiach do dzisiaj produkuje się z nich tradycyjny napój, tak zwane piwo kozicowe. Drewno z jałowca jest cenione przez tokarzy, wytwarza się z niego drobną galanterię, niektóre instrumenty muzyczne oraz fajki. Z korzeni oraz młodych pędów wyplata się koszyki. Jałowiec do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużej ilości światła, w drzewostanie w warunkach dużego zacienienia degeneruje się i obumiera. To samo groziło rosnącym tutaj jałowcom, dlatego są one systematycznie odsłaniane w celu zachowania ich ciekawego i niezwykle malowniczego pokroju o dużych walorach estetycznych. Przystanek trzeci, obszar ochrony ścisłej Cyganka. Obszar ochrony ścisłej Cyganka został utworzony w 1977 roku na powierzchni 99,34 hektara. Położony jest w bagiennej dolince Niepust, obejmując mozaikę zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, bory sosnowe, grądy, łęgi, zarastające tu rzycowiska z fragmentami starodrzewu i drzewami pomnikowymi. Nazwa pochodzi od łąki znajdującej się w jego głębi. Przy przystanku znajduje się stok wydmy porośnięty typowym puszczańskim zbiorowiskiem leśnym borem mieszanym. Jego drzewostan tworzą dwa gatunki dębów: szypułkowy i bezszypułkowy oraz sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata i topola osika. W drugim piętrze występuje grab z jednostkową domieszką gruszy, podszycie leszczyna, kruszyna, trzmielina brodawkowata, a w suchszych miejscach jałowiec. W runie rosną rośliny związane z borami: borówka brusznica, czernica, jastrzębiec baldaszkowy, pszeniec pospolity, widłak goździsty oraz gatunki siedlisk rzeźniejszych: kokoryczka wonna, konwalia majowa, zawilec gajowy i gwiazdnica wielkokwiatowa. Tuż przy szlaku na skraju wydmy można nawet spotkać gatunki ciepłolubne, pięciornik biały i rozchodnik zwyczajny. W kierunku zachodnim i południowym teren się obniża. Występują tam zbiorowiska grądowe oraz łęgowe i tużycowiska. Tereny podmokłe ciągną się dalej przez obszar ochrony ścisłej zaborów leśny i łączą z bagienną kotliną kaliska. W obszarze ochrony ścisłej Cyganka żyją łosie, dziki, sarny i wiele gatunków ptaków: drozdy, myszołowy, jastrzębie, dzięcioły duży, czarny i średni, nazywany dzięciołem dębowym, ponieważ występuje przeważnie w lasach z dużym udziałem dębu, w drewnie którego najchętniej wykuwa dziuplę. Do niedawna gniazdował tu także bocian czarny. Objęcie terenu ochroną ścisłą sprzyja pełnemu i nieskrępowanemu rozwojowi naturalnych procesów przyrodniczych. W przypadku lasu są to długotrwale przemiany sukcesyjne. Lasy mieszane i liściaste w stabilnych, pozbawionych klęsk żywiołowych warunkach przechodzą trwające kilkaset lat fazy rozwojowe. Najdłużej trwa faza dojrzałości, zwana optymalną. Las wygląda wtedy najbardziej atrakcyjnie, a drzewa osiągają największe rozmiary. W kolejnej fazie starzenia się następuje powolne obumieranie starych drzew, pod okapem których zaczyna pojawiać się młode pokolenie drzew. W ostatniej fazie odnowienia stare drzewa zamierają całkowicie, a podrośnięte już młode pokolenie zaczyna ze sobą konkurować o światło i przestrzeń. W Kampinoskim Parku Narodowym ochroną ścisłą objęto 22 obszary o łącznej powierzchni 4636 hektarów, co stanowi 12% powierzchni parku. Poza turzycowiskami w obszarze ochrony ścisłej Kalisko są to tereny leśne, a niektóre, jak granica czy Sieraków, zostały objęte ochroną w latach 30. XX wieku, czyli jeszcze przed utworzeniem parku. Przystanek 4. Brzoza ciemna. Do niedawna uważana była za odrębny gatunek będący subendemitem środkowoeuropejskim. Ostatnie badania dowodzą jednak, że jest to forma brzozy brodawkowatej. Występuje w Polsce centralnej, południowej i zachodniej oraz w krajach ościennych w Czechach na Morawach, Słowacji i zachodniej Ukrainie. Najbardziej wysunięte na północny wschód miejsce występowania znajduje się w Puszczy Białej. W Puszczy Kampinoskiej znajduje się najliczniejsze stanowisko brzozy ciemnej, obejmuje kilkaset osobników. Brzoza ciemna dorasta do 20 metrów wysokości. Pod względem cech morfologicznych, to jest budowy liści, kwiatów i owoców, jest bardzo podobna do brzozy brodawkowatej. Najważniejszą cechą odróżniającą jest ciemny kolor kory wynikający z braku charakterystycznego dla pozostałych brzóz białego barwnika betuliny. Zamiast niego kora zawiera należący do grupy garbników pchlobabchen. Od brzozy brodawkowatej odróżnia ją też nieco inny pokrój, konary boczne są odchylone od pnia pod większym kątem, odstają niemal prostopadle, a korowina odziomkowej części pnia jest wyraźnie drobniej spękana. W hodowli tylko część wyrosłych z nasion młodych osobników ma ciemną korę, co zdaje się potwierdzać tezę, że nie jest to odrębny gatunek. W Puszczy Kampinoskiej pospolicie występują dwa inne gatunki brzóz, brzoza brodawkowata i brzoza omszona. Brzoza brodawkowata osiąga wysokość do 20 metrów, pień smukły, niekiedy powykrzywiany, korona stożkowata, luźna, ze zwisającymi gałązkami. Kora srebrzysto-biała, z poprzecznymi pasami, błyszcząca, w dolnej części pnia spękana i prawie czarna. Młode pędy pokryte twardymi brodawkami. Gatunek pospolity w całym kraju, światłorządny, występuje na glebach suchszy i piaszczystych. W puszczy towarzyszy sośnie w borach świeżych i mieszanych. Brzoza omszona dorasta do 30 metrów, kora szaro-biała, matowa, w dolnej części lekko spękana, młode pędy oraz liście omszone. Występuje na terenach podmokłych, turzycowiskach, brzegach rzek, w wilgotnych i bagiennych lasach. Na bagnach niekiedy tworzylite drzewostany brzeziny bagienne. W Kampinoskim Parku Narodowym stwierdzono występowanie 66 gatunków drzew i 70 gatunków krzewów, z czego 33 gatunki drzew i 46 gatunki krzewów są pochodzenia rodzimego, reszta to gatunki obce dla rodzimej flory. Ogółem świat roślin naczyniowych liczy około 1370 gatunków. Zróżnicowanie terenu, mozaika środowisk oraz położenie w strefie przejściowej pomiędzy klimatem kontynentalnym i oceanicznym powodują, że obok wielu pospolitych roślin występują na tym terenie niemało gatunków rzadkich. Bardzo cennymi składnikami flory parku są gatunki reliktowe, będące pozostałością po panujących tu w przeszłości odmiennych warunkach klimatycznych. Reliktami epoki polodowcowej są chemedafna północna, zimoziół północny i wierzba borówkolistna, reliktami pontyjskimi wiśnia kwaśna i wężymort stypowy. Cztery gatunki roślin zostały wymienione w dyrektywie siedliskowej programu Natura 2000. Gatunek reliktowy, gatunek rośliny lub zwierzęcia rzadko spotykany, będący pozostałością dawnych epok geologicznych, w których był liczniejszy i szerzej rozprzestrzeniony. Obecnie jego zasięg jest porozrywany i składa się ze stanowisk wyspowych. Przystanek 5. Naturalna przebudowa drzewostanu. Jednym ze sposobów ochrony przyrody w parkach narodowych jest ochrona czynna. W Kampinoskim Parku Narodowym polega ona między innymi na ochronie i pielęgnacji lasu, w tym także obejmuje przebudowę drzewostanów. W XIX wieku oraz pierwszej połowie XX wieku w Puszczy Kampinoskiej wycięto kilka tysięcy hektarów lasu, pozostawiając poręby bez odnowienia. Doprowadziło to do wtórnego uruchomienia się piaszczystych wydm. Masowa akcja zalesiania wydm miała miejsce w latach powojennych. Zgodnie z panującymi wówczas wytycznymi na miejsce wielogatunkowych drzewostanów posadzono monokultury sosnowe. Doprowadziło to do powstania dużych połaci jednowiekowych sośnin, wrażliwych zarówno na niekorzystne czynniki abiotyczne takie jak pożary, jak i na masowe pojawy niektórych owadów takich jak boreczniki, barczatka sosnówka. Dlatego niekiedy niezbędne jest podsadzanie deficytowych gatunków drzew liściastych w celu wzbogacenia składu gatunkowego drzewostanów i uczynienia ich bardziej stabilnymi. Takiej pielęgnacji wymaga drzewostan znajdujący się po prawej stronie ścieżki, posadzony na wydmach. Wydmy w tej okolicy pozbawione były lasu jeszcze w latach 60. Wiatr wywiewał piasek, a w wielu miejscach tworzyły się ostańce wydmowe z rosnącymi na ich szczycie jałowcami. Część z tych ostańców pozostała do dzisiaj, jednak ze względu na ocienienie potoka Pemsosem jałowce zaczynają obumierać. W wielu przypadkach przyroda doskonale radzi sobie sama. Tak było też po lewej stronie ścieżki, gdzie pod koronami sosen z samosiewu wyrosło drugie piętro złożone z drzew liściastych dębów z domieszką grabów lip i brzus. Dąb w ostatnich latach należy do najbardziej ekspansywnych gatunków drzew leśnych, co niektórzy tłumaczą zmianami klimatycznymi, zwłaszcza ociepleniem klimatu. W wielu miejscach drzewa te dorastają już do wysokości sosen, a nawet je przewyższają. Sosna zaczyna więc ustępować z drzewostanu na rzecz gatunków liściastych. W wyniku długotrwałych, trwających 200-300 lat przemian sukcesyjnych skład gatunkowy będzie ulegał dalszym przekształceniom, aż zostanie uzyskany stan równowagi, najbardziej dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych. Ochrona czynna, czyli aktywne wykonywanie różnych zabiegów w celu przywrócenia lub zachowania naturalnych walorów przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt na danym obszarze. Przystanek 6. Ols i Łęk. Widzimy tu sąsiadujące ze sobą i nawzajem się przenikające dwa typowe dla obszarów bagiennych Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska leśne Ols i Łęk. Olsy porastają bezodpływowe obniżenia terenowe, ze stagnującą wodą powierzchniową. Ponieważ od końca zimy do lata teren zalany jest wodą, panują tu specyficzne warunki siedliskowe. Gleby bagienne są bardzo ubogie, brakuje w nich przede wszystkim soli azotowych, co utrudnia odżywianie się roślin. W takich warunkach doskonale radzi sobie olcha, bowiem na jej korzeniach bytują bakterie wiążące azot atmosferyczny. Nie jest to jedyne przystosowanie olchy do takich warunków. Rośnie ona na szczudłowatych korzeniach, wznoszących się ponad poziom wody okresowo zalewającej dno lasu. Wokół pnia tworzy się kępa osiągająca nawet do 2 metrów średnicy. Na kępie osiedla się wiele gatunków roślin, wśród których liczną grupę stanowią gatunki typowe dla środowisk suchych, jak borówki, szczawik zajęczy, siódmaczek leśny. Brzegi kępy otaczają wianuszkiem krzewy, kruszyna, kalina koralowa, porzeczka czarna, czeremcha, szakłak. Gałęzie krzewów oplata psianka słodkogórz, a na pnie drzew wspina się chmiel. Olcha żyje od 100 do 120 lat, dorastając do 25-30 metrów wysokości. Jako jedyny gatunek liściasty wytwarza pień typu strzała, charakterystyczny dla drzew iglastych. U podstawy pnia tworzą się odrośla, które po ścięciu lub obumarciu głównego pnia przejmują jego rolę. Olszy niekiedy towarzyszy brzoza omszona, wyjątkowo jesion. W dolinkach pomiędzy kępami rosną rośliny typowo bagienne, a nawet wodne. Większość z nich zakwita wiosną. Są to knieć błotna zwana kaczeńcem, rzeżucha gorzka, okrężnica bagienna, okazałe kosaćce żółte. W okresie letnim, gdy woda z dolinek odparuje, intensywnie rozwijają się manna mielec i jadalna, marek szerokolistny, skrzyb bagienny, tużyce brzegowa i błotna, trzcina, zachylnik błotny, trzcinnik lancetowaty. Łęgi olchowe i olchowo-jesionowe występują wzdłuż cieków wodnych, w miejscach podtapianych i sporadycznie zalewanych. W przeciwieństwie do olsów łęgi nie mają budowy kępkowej. W drzewostanie dominuje olcha czarna, towarzyszy jej jesion wyniosły, brzoza omszona oraz wiąz szypułkowy. Bardzo bujna jest warstwa krzewów, w której spotkamy porzeczkę czarną i czerwoną, trzmielinę zwyczajną, jarzębinę, czeremchę zwyczajną często w formie drzewiastej, derenia świdwę i kalinę koralową. Jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków runa jest śledziennica skrętolistna, Obok niej rośnie między innymi niecierpek pospolity, kozłek bzolistny, pokrzywa, zawilec gajowy i żółty, kokorycz pełna, a także rośliny łąkowe, ostrożeń warzywny, jaskier rozłogowy i wiązówka błotna. Łęgi porastają najżyźniejsze gleby, co objawia się w niezwykłej bujności runa w pełni sezonu wegetacyjnego przekracza 1,5 metra wysokości.